Tak jak tutaj na slajdzie wyświetlony, widzicie fragment Słowa Bożego, tak dzisiaj chcę mówić na temat właśnie posłuszeństwa. Wyjątkowo gorąco dzisiaj, naprawdę. Nie wiem, czy też czujecie. Jest przyjemnie. Zastanawiam się, czy w tej marynarce wytrzymam, ale będę się starał. Żyjemy w czasach, w których modne jest nieposłuszeństwo. Modne jest nieposłuszeństwo względem, już zaczyna się od domu, od rodziców, tak? Później od nauczycieli. I później jesteśmy nieposłuszni władzom, różnym władzom, tak? Czy to świeckim, czy takim ustanowionym przez Pana Boga w kościele. Posłuszeństwo jest dzisiaj w modzie. Nieposłuszeństwo jest dzisiaj w modzie. A posłuszeństwo bywa często traktowane jako słabość, jako jakaś uległość, jako brak pewności siebie, tak? Mówi się o takich ludziach, nie masz swojego zdania, tak, masz prawo do swojego zdania. Nie musisz być posłuszny, tak? Zachodzi wobec tego bardzo ważne pytanie. Czy wobec tego warto być dzisiaj posłusznym? Myślę, że warto, żebyśmy spojrzeli do Słowa Bożego, jak Bóg zapatruje się na posłuszeństwo. Sięgniemy najpierw do takich trudnych fragmentów Słowa Bożego ze Starego Testamentu, później do Nowego Przymierza, ale tak jak powiedziałem, zaczniemy od Starego Przymierza, czyli od takiej sytuacji, która wydarzyła się, kiedy Mojżesz wracał ze swoją żoną i dwójką synów, po 40 latach wracał do Egiptu. I chciałbym, żebyśmy teraz wspólnie zwrócili uwagę na pewne wydarzenie z życia Mojżesza, które było dla niego niesamowitą lekcją. A wiemy, że całe Pismo zostało natchnione przez Boga, tak? Dla naszego pouczenia, więc zobaczmy do tej bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się Mojżesz w drugiej księdze mojżeszowej. Zobaczcie, otwórzcie 4 rozdział. 4 rozdział, a wersety od 24 do 26. Druga księga Mojżeszowa, 4 rozdział od 24 do 26. W czasie drogi na noclegu natarł na niego Pan i chciał go zabić. Wtedy Sypora wzięła ostry kamień, odcięła napletek syna swego i dotknęła nim sromu Mojżesza i rzekła: jesteś mi oblubieńcem krwi. I zaniechał go. Wtedy ona rzekła: oblubieńcem krwi przez obrzezanie. A więc w czasie tej drogi Pan Bóg postanowił zabić Mojżesza. Dlaczego? Tak radykalnie chciał postąpić przecież, można powiedzieć, ze swoim wybrańcem, którego posyła do Egiptu, aby wyprowadził naród izraelski. Ponieważ Mojżesz nie był posłuszny prawu Bożemu. Zlekceważył jawnie to prawo. Jego żona znała to prawo. Tak. Wiedziała, że mąż nie dopełnił go w pełni, dlatego zareagowała w taki, a nie inny sposób. To ona obrzezała syna, a nie Mojżesz. I to przez jej czyn Bóg zaniechał zabić Mojżesza. Tak, to prawo, które Mojżesz jawnie zlekceważył, bo znał je dobrze, zostało zapisane w pierwszej księdze Mojżeszowej 17 od 10 do 12. 17 rozdział od 10 werset do 12. A to jest przymierze moje przymierze między mną a wami i potomstwem twoim po tobie, którego macie dochować. Obrzezany zostanie u was każdy mężczyzna. Obrzeżecie mianowicie ciało na pletka waszego i będzie to znakiem przymierza między mną a wami. Każde wasze dziecię płci męskiej po wszystkie pokolenia, gdy będzie miało 8 dni, ma być obrzezane. Podobnie też wszystkie inne dzieci, zarówno urodzone w domu, jak i nabyte za pieniądze od jakiegokolwiek cudzoziemca, który nie jest z potomstwa twego. To prawo jasno mówiło, co ma uczynić każdy Izraelita ze swoim dzieckiem, z mężczyzną. Obrzezanie było dla Izraelitów znakiem przymierza. Potwierdzało to, że byli Bożym ludem, tak? To było przymierze między Bogiem a nimi. Pan Bóg uczył Izrael posłuszeństwa w bardzo konsekwentny sposób, tak? Mojżesz, jako przyszły lider tego narodu, odebrał bardzo trudną lekcję. Ale musiał widocznie ją odebrać, żeby móc później być używany przez Boga. To jedna historia biblijna. Przejdźmy do drugiej trudnej historii, która została zapisana w drugiej księdze Samuela, 6 rozdziale od 3 do 7. Zobaczmy. Druga księga Samuela. Szósty rozdział. Fragment od 3 do 7. Szósty rozdział od 3 do 7. I wieźli skrzynię Bożą na nowym wozie, zabrawszy ją z domu Abinadaba, położonego na wzgórzu. Uzza zaś i Achio, synowie Abinadaba, prowadzili ten nowy wóz ze skrzynią Bożą, a Achio szedł przed skrzynią. Dawid zaś i cały dom Izraela tańczyli i grali z całej siły przed Panem na różnego rodzaju instrumentach, z cyprysowego drzewa na cytrach, harfach, fletach, bębnach, dzwonkach i cymbałach. A gdy dotarli do klepiska Nachona, Uzza wyciągnął swoją rękę ku skrzyni Bożej i chciał ją podtrzymać, gdyż woły się potknęły. I siódmy, i rozpalił się gniew Pana na Uzzę i zabił go tam Bóg za to, że wyciągnął swoją rękę ku skrzyni i umarł tam przy skrzyni Bożej. Bardzo trudna sytuacja, tak? Bóg reaguje w bardzo stanowczy, nawet można powiedzieć niezrozumiały do końca dla nas sposób, radykalny sposób, tak? Uzza, który wiózł Arkę Przymierza, która miała wrócić do Jerozolimy po tak długim czasie, chciał w dobrej wierze, tak? Można powiedzieć po ludzku. W dobrej wierze chciał ją przytrzymać, żeby nie spadła z wozu. Jednak prawo wyraźnie przestrzegało przed dotykaniem rzeczy świętych, przed nienależących do rodu kapłańskiego. Myślę, ta historia nie udziela wielu szczegółów jeszcze, ale Pan Bóg zawsze patrzy na stan naszego serca. Poza tym, co widzą nasze oczy, On widzi jeszcze nasze serce. Myślę, że to serce Uzzy było lekceważąco, ogólnie nastawione do Bożego prawa, tak? To była kwintesencja tego, co się wydarzyło. I dlatego Bóg zareagował w tak stanowczy sposób. A zatem taka lekcja, kochani, że Bóg mniej ceni nasze dobre intencje, które często możemy mieć, żeby załatwić jakąś sprawę, tak, niż posłuszeństwo Niemu. Warto to zapamiętać. Nieraz mówimy, że do osiągnięcia jakiegoś celu nieważne są środki, tak, których użyjemy, tak? Że jakby Cel uświęca środki po drodze, które czynimy. Niestety w Bożych oczach tak nie jest. To są ludzkie prawa, tak, które sobie gdzieś ustanawiamy i mówimy, próbujemy siebie wybielać, tak, że okoliczności i tak dalej. Oczywiście Pan Bóg patrzy na okoliczności, tak, w których się znajdujemy, ale też patrzy na nasze serce, które albo chce mu być zawsze posłuszne, albo zawsze lekceważąco podchodzi do tego posłuszeństwa, tak jak było to w przypadku Uzzy. Pan Bóg zareagował naprawdę w bardzo radykalny sposób. Uzza poniósł śmierć. I ostatni fragment z Nowego Przymierza, bardzo nam znany, z pierwszej księgi Samuela, 15 rozdział, 22 werset. Pierwsza księga Samuela, 15 rozdział, 22 werset. Czytamy tutaj tak. Samuel odpowiedział do Saula, tak? Czy takie ma Panu podobanie w całopoleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Dlaczego w ogóle Saul musiał usłyszeć takie słowa od Samuela? Dlatego, że miał wytępić wszystkich Amalekitów, łącznie z ich królem oraz cały ich dobytek, a oszczędził króla i oszczędził najlepsze z dobytku. Owce, kozy. Tłumaczył się tym jeszcze wcześniej, zanim usłyszał te słowa, że te najlepsze owce i kozy złoży Panu w ofierze. Powiedział do Samuela, że to przecież dla Twojego Boga to zrobiłem. W 13 wersecie czytamy tak. A gdy Samuel przybył do Saula, Saul rzekł do niego: błogosławionyś Ty u Pana, wypełniłem rozkaz Pański. Samuel zaś rzekł: a co to za beczenie owiec, które dochodzi do moich uszu, i ryk bydła, które słyszę? Saul odrzekł: od Amalekitów je przeprowadzili, ponieważ lud oszczędził najlepsze sztuki z owiec i z bydła, aby je ofiarować Panu Bogu Twemu. Resztę jednak wybiliśmy do nóg. Kochani, jak ten przykład często obrazuje nasze życie, tak? Nasze podejście do posłuszeństwa Bogu, tak? Takie wybiórcze posłuszeństwo. To znaczy my mówimy: tak, my wszystko zrobiliśmy. No ale przecież to, co zachowaliśmy dla Pana Boga, tak? To się podzielimy z ubogim na przykład tym, co zachowaliśmy dla siebie. Ale Pan Bóg mówi jasno w tym, co powiedział Samuel, tak? Posłuszeństwo lepsze niż jakakolwiek, bym dodał, ofiara. Z naszej strony. Dalej czytamy takie bardzo gorzkie porównanie, wręcz takie aż wstrząsające w 23 wersecie, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. Kochani, jak się byście czuli, jakby któryś z braci, sióstr chciał was zaprowadzić do jakiejś wróżki? No to by nas zgrnęło aż, nie? Od razu byśmy frontem, że tak powiesz, że nie ma szans po prostu. Co ty chcesz uczynić, bracie, siostro, tak? Ale Pan Bóg na równi traktuje nasze nieposłuszeństwo z czarami. Nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. Dlaczego jest przyrównane do czarów? Kochani, bo jeżeli ktoś zwraca się do wróżbitów, tym samym przestaje pokładać ufność w Bogu, tak? Zwraca się do jakiegoś medium, tak? Czarodziejstwo jest buntem przeciwko Bogu, jest także złamaniem pierwszego przykazania, bo zwracamy się do innych bogów, w cudzysłowie innych bogów, tak? Bo tak naprawdę zwracamy się do diabła i jego demonów. Nieposłuszeństwo jest jak czary, jest brakiem podporządkowania się i brakiem uznania jedynego prawdziwego, żywego Boga. Jest takim stwierdzeniem, ja nie potrzebuję Boga, tak? Ja mogę się zwrócić tam i ówdzie, tak? Też znajdę odpowiedź na moje pytania. Też mogę zaufać, tak? Jak wiecie z historii Saula, Saul w konsekwencji swego postępowania zwrócił się ku czarom, bo udał się pewnego razu do wróżki z Endor. Konsekwencją jego postępowania było to, że Pan od niego odstąpił, tak? Pan od niego odstąpił do końca jego dni. Coś strasznego i przerażającego. Zobaczcie, do czego prowadzi nieposłuszeństwo. Do jakich tragicznych konsekwencji. Czy w Nowym Przymierzu coś się zmienia odnośnie posłuszeństwa naszego względem Boga? Jak myślicie, czy coś się zmienia w tej sprawie? Czy Bóg coś zmienił, czy jakąś furtkę nam zostawił w tym, abyśmy mogli być nieposłuszni? Zobaczcie do takiego znanego fragmentu z Ewangelii Jana, 3 rozdziału, 36 wersetu. Bardzo znany fragment, mówiący o naszej wierze w Pana Jezusa. I w Jana 3,36 możemy przeczytać takie słowa. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Kto zaś nie słucha Syna, w przekładzie dosłownym przeczytałem, że kto nie okazuje posłuszeństwa, kto nie ulega Synowi, tak, nie ujrzy żywota. Jak zobaczymy przez całą Ewangelię Jana, w nauczaniu Pana Jezusa, w rozmowach Jego z uczniami, ta myśl się przewija, bo w 14 rozdziale, a 21 wersecie możemy przeczytać: kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje, a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować go będę. I objawię mu samego siebie. I 15 rozdział, 14 werset. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. A zatem Pan Jezus stawia warunek. Jeśli będziecie moimi przyjaciółmi, jeśli przestrzegać będziecie wszystkiego, co wam przykazałem. Kochani, jednym z takich największych, można powiedzieć, ewangelistów, którzy zanieśli Ewangelię do narodów, był apostoł Paweł, tak? Apostoł Paweł zdawał sobie ogromną, jak się okazuje, sprawę z posłuszeństwa Bogu. Bo chciałbym, żebyśmy zwrócili na takie ciekawe sformułowanie w liście do Rzymian uwagę naszą, w rozdziale 1 a 5 wersecie. Zobaczcie, jak on zaczyna ten list. Można powiedzieć, że pokazuje taki ciekawy szczegół dotyczący naszej wiary. Przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwa, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Do posłuszeństwa wiary. Mamy przywieźć wszystkie narody do posłuszeństwa wiary. To było misją apostoła Pawła. A zobaczcie, jak kończy ten list. Rzymian 16:26. Ale teraz objawione i przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga, obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieść do posłuszeństwa wiary. A zatem jedyną rzeczą, jedyny sposób, w jaki możemy wyrażać naszą wiarę, wyrazem naszej wiary jest posłuszeństwo. Przez posłuszeństwo wyrażamy wiarę. Dlatego Jakub napisał co? Że wiara bez uczynków jest po prostu martwa. Jej nie ma. Po prostu jej nie ma. Nie ma prawdziwej, zbawiającej wiary bez posłuszeństwa. Nie ma jej po prostu. Nie możemy powiedzieć, że wierzę w Pana Jezusa, jednocześnie będąc Mu nieposłusznymi, trwale nieposłusznymi. Tutaj chciałbym to jeszcze wyjaśnić, o czym będę jeszcze później mówił. Kochani, całe życie Pana Jezusa skupiało się na posłuszeństwie swemu Ojcu. Całe Jego życie. Tak? Jest napisane, że był posłuszny aż do śmierci krzyżowej, tak? I Pan Jezus wielokrotnie podkreślał taką potrzebę poddania się woli Ojca, tak? Zawsze chciał być poddany Jego woli, czynić wszystko zgodnie z Jego wolą. A jakbym zapytał każdego z nas z osobna, jak bardzo Tobie zależy na tym, żeby być posłusznym Chrystusowi? Jak często o tym myślisz? Czy w ogóle ta myśl cię przejmuje? Czy na przykład często nie możesz zasnąć, tak? Bo wiesz, że popełniłeś jakiś błąd i byłeś nieposłuszny. Czy przejmujemy się tym? Czy jest nam to obojętne? Myślę, że często bagatelizujemy bycie posłusznym Bogu. Przymykamy oczy często, kochani, na pewne rzeczy, tak? A diabeł to bardzo skrzętnie wykorzystuje, tak? Przymykamy na przykład oczy na to, że ktoś żyje, kobieta z mężczyzną żyją bez ślubu. To dzisiaj takie popularne, nie? W dzisiejszym świecie. Więc stało się nawet taką normą. Tak? Kiedyś, jak jeszcze nawet moja mama mi opowiadała, to na całym osiedlu taka para by była, to by było wszystko jasne, że oni żyją bez ślubu i by byli w pewien sposób napiętnowani przez sąsiadów, tak nawet. Dzisiaj, jakbyś zwrócił komuś uwagę, no, to raczej licz się z tym, że dostaniesz po głowie, jak stwierdzisz coś takiego, tak, że ktoś żyje w grzechu, tak? Że po prostu jest nieposłuszny. Ale dzisiaj jest to normą, tak? I ta norma, kochani, wkrada się do kościołów, tak? I otwierają się małe drzwi, tak? Diabłu, a później się dzieją kolejne rzeczy i diabeł, że tak powiem, panoszy się, tak? Coraz dalej przesuwamy te granice, bo jakby stajemy się znieczuleni na pewne rzeczy, tak? I później nam też się wydaje to normą, taka sytuacja. Jawne trwanie w grzechu często zakrywamy Bożą miłością i łaską, tak? Mówimy o Bożej miłości, łaskę, że Bóg przecież jest miłością, że przecież okaże łaskę i tak dalej. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy poznawali charakter Pana Boga, tak? Dlatego też zacząłem od tego, żebyśmy zejrzeli na te przykłady ze Starego Testamentu, które objawiają nam charakter Boga, jak Bóg bardzo zwraca uwagę na nasze posłuszeństwo, jak jest często bardzo radykalny w tym, aby przyprowadzić nas do posłuszeństwa, jakich metod używa. Myślę, że właśnie brak tej Bożej dyscypliny w kościołach, to, że jeżeli ktoś trwa w grzechu, tak, jawnym grzechu, kochani, to Boża dyscyplina w kościele w skrajnych sytuacjach prowadzi do takiej ekskomuniki, tak, nawet. Jeżeli ktoś nie chce się upamiętać, trwa w jawnym grzechu, to prowadzić to powinno do ekskomuniki, do napomnienia przez innych braci. Kochani, jeden z mężów Bożych powiedział takie bardzo ciekawe zdanie, które zapisałem. Nikt nie może znać prawdziwej łaski Bożej, kto najpierw nie poznał bojaźni Bożej. Powtórzę, nikt nie może znać prawdziwej łaski Bożej, kto najpierw nie poznał bojaźni Bożej. Kochani, jeżeli poznamy Boga takim, jakim On jest, Jego pełny charakter, bo my często wybieramy z Pana Boga to, co jest dla nas wygodne, tak? Mówimy tylko o miłości. Pan Bóg jest miłością, tak? Albo Pan Bóg jest wszechmocny i może nas z każdej sytuacji wyratować. I to jest prawda. To jest prawda Bożego Słowa. Ale zapominamy o tym, że Bóg jest miłością, ale w tym samym momencie jest jednocześnie sprawiedliwością. To właśnie Boża miłość i jednocześnie Boża sprawiedliwość przyprowadziła Pana Jezusa na krzyż. Krzyża by nie było bez Bożej sprawiedliwości. To właśnie spotkała się tam miłość ze Bożą sprawiedliwością na krzyżu. I dlatego Pan Jezus poniósł tak straszną cenę. To nie było coś łatwego, to nie była jakaś imitacja, tak? Bóg, który jakby jest twórcą prawa, sam nie ominął tego prawa. Sam oddał swoje życie za każdego z nas. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na taki fragment, który o tym mówi w liście do Hebrajczyków w 5 rozdziale, 8-9 werset. Zobaczmy. List do Hebrajczyków, 5 rozdział, 8-9 werset. Piąty rozdział, 8-9, czytamy tutaj tak. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Zobaczcie, dla kogo Pan Jezus stał się zbawcą? Dla tych, którzy są mu posłuszni. Sam był posłuszny, można powiedzieć, od początku, jak się narodził, a jeszcze, jak czytaliśmy, sam uczył się posłuszeństwa. Trwał w tym posłuszeństwie. To też nie było dla niego łatwe, tak? Pamiętamy modlitwę z ogrodu Getsemane. To nie było proste nic, tak? Padły takie słowa: Ojcze, jeżeli to możliwe, to odsuń ten kielich ode mnie. Ale niech Twoja wola się dzieje, a nie moja. To nie było dla Pana Jezusa coś łatwego, banalnego, z czym nie musiał się zmagać. Czytamy, że też się uczył, mimo że był posłuszny i trwał w tym posłuszeństwie, to jeszcze uczył się posłuszeństwa, aby stać się dla wszystkich posłusznych sprawcą zbawienia. To warto podkreślić. Dla tych, którzy są mu posłuszni, stał się sprawcą zbawienia. Czy Pan Jezus stał się sprawcą Twojego zbawienia? Szczególnie mówię to teraz do osób, które jeszcze nie oddały swojego życia Panu Jezusowi. Czy Pan Jezus stał się sprawcą Twojego zbawienia? Chcę Tobie powiedzieć, drogi przyjacielu, że przyszedł On na ziemię po to, aby zapłacić za Twoje nieposłuszeństwo Bogu, za wszystkie twoje grzechy Pan Jezus przyszedł zapłacić najwyższą cenę, oddał swoje życie. Bez względu na to, jak wielkie popełniłeś grzechy i bez względu na to, ile ich było, Pan Jezus przyszedł za twoje grzechy zapłacić. Do ciebie teraz należy przyznanie przed Bogiem, że jesteś grzesznikiem. Każdy z nas, kochani, musi w pewnym momencie swojego życia przyznać przed Bogiem, że jest grzesznikiem, marnym grzesznikiem, nieposłusznym, dalekim od Boga, żyjącym w ciemności. Bóg oczekuje, że wyznasz Mu te swoje grzechy i uwierzysz w to, co dokonało się na krzyżu. Uwierzysz w to, że Pan Jezus zapłacił za wszystkie twoje grzechy. Do ciebie następnie należy uczynienie Go Panem swojego życia i naśladowanie Go. Przez resztę życia masz Go naśladować. Ma być On Panem twojego życia. Jeżeli tego jeszcze nie uczyniłeś, to może dzisiaj jest moment na to, żeby to przemyśleć. Wiecie, często żyjemy w takim społeczeństwie, myślę, że dzisiaj dobro zupełnie jest inaczej postrzegane, tak? Jesteś dobrym człowiekiem, kiedy nikogo nie zabiłeś. Jesteś dobrym człowiekiem, jeżeli kogoś nie okradłeś, tak? To już jesteś uważany przez społeczeństwo za dobrego człowieka. I tak się wmawia ludziom, że są dobrzy. I tak klepiemy się trochę po plecach w tym dobrym towarzystwie. Jeżeli nikt czegoś poważniejszego nie przeskrobał, to czujemy się lepsi od tych więźniów, którzy wpadli za jakąś kradzież bądź jeszcze coś innego, tak? Ale tak naprawdę wszyscy musimy stwierdzić, że jesteśmy grzesznikami. Każdy z nas. Nikt z nas nie jest bez winy. Nikt z nas nie jest bez grzechu, kochani. I to musimy przyznać przed samym Bogiem. Drugą taką dobrą nowiną w cudzysłowie jest to, że kiedy przychodzimy do Boga na Jego warunkach, kiedy wyznajemy Mu swoje grzechy, On daje nam swojego ducha. Daje nam swojego ducha po to, aby wspomagać nas w życiu w posłuszeństwie. Zobaczmy do drugiego listu do Tesaloniczan, werset 1-11. Drugi list do Tesaloniczan. Drugi Tesaloniczan, werset, rozdział pierwszy, werset 11. W tej myśli też się modlimy zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. A więc Bóg jest w pełni mocy, tak? Doprowadzić do końca wszystkie nasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. On jest to mocen uczynić i dlatego dał nam swojego Ducha Świętego. Ale to nie znaczy, że już teraz jak dał nam Ducha Świętego, to już nic nie musimy teraz robić, tak? Wszystko będzie działo się samo i będziemy teraz automatycznie we wszystkim posłuszni, tak? Tak nie jest, kochani. Wiemy, że każdemu z nas zdarza się być nieposłusznym Bogu, tak? Każdemu z nas to się zdarza. A powiem tak, jeżeli już jesteśmy nieposłuszni, to tylko powinno nam się to zdarzać. Jeżeli już, to powinno nam się to zdarzać. Nie może być to ciągły stan naszego nieposłuszeństwa względem Boga. Czy kiedy zdarza nam się być nieposłusznym Bogu, czy jesteśmy z tego powodu zasmuceni? Czy nosimy smutek w sercu? Jeżeli nie odczuwamy takiego smutku, jeżeli jest nam to obojętne, to jest z nami coś nie tak. Ponieważ Duch Święty, którego Bóg nam dał, ostrzega nas, tak? Przypomina nam. Tak? Ale jeżeli tego Ducha nie karmimy przez Słowo Boże, przez modlitwę, to nie ma się co dziwić, że trudno nam wytrwać w posłuszeństwie Bogu. Kochani, myślę, że wielu z nas pragnie być w centrum woli Bożej. Tak? Myślicie nieraz o tym? Że chce być w centrum woli Bożej. Aż ciarki przechodzą nieraz tak, nie? Tak Bóg nas prowadzi, tak? Bo Słowo Boże mówi, tak, że ci, którzy są dziećmi Bożymi, Duch Boży prowadzi. Ma prowadzić, tak? I zobaczcie, tak często szukamy Bożej woli dla naszego życia, tak? A jednocześnie tak często nie pełnimy tej objawionej woli. Tego, co jest zapisane w Słowie Bożym. Oczekujemy cudów, znaków, że Bóg będzie w cudowny sposób nas do jakiegoś dzieła prowadził, a rozmijamy się z tym, co Bóg od nas oczekuje, co jasno na kartach swojego słowa zapisał. Przeczytam wam taki fragment. Kto chce, kochani, niech zajrzy. Nie będę go komentował, bo on sam siebie komentuje. Ale zobaczcie, czy my musimy odkrywać jakąś szczególną Bożą wolę dla naszego życia? Nie zaprzeczam, że tak, że Bóg każdego z nas indywidualnie prowadzi. Ale nie zapominajmy o tym, co jest jasno powiedziane, jakimi ludźmi mamy być. Zobaczcie, do Efezjan 5 rozdziału, wersety od 1 do 8, odczytam taki fragment, który, tak jak mówię, on się komentuje sam. List Efezjan 5 rozdział od 1 do 8. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar ofiarny, dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przynoszą, nie przystoją, tak, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik, ani nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Bożym i Chrystusowym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy z powodu nich, bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. A więc instrukcje do tego, jak mamy żyć jako Boże dzieci, mamy. Ona jest bardzo jasna, to nie tylko list do Efezjan o niej mówi, tak? Jest wiele fragmentów Biblii, które mówią wprost, jacy powinniśmy być. Jak mamy dzisiaj żyć w posłuszeństwie Bogu? Jak bardzo zależy Tobie, aby pełnić wolę Boga w swoim życiu? Czy zależy Tobie na tym? Czy jesteś tym przejęty? To są pytania retoryczne, tak? Na które każdy z nas musi znaleźć odpowiedź we własnym sercu, tak? Możemy robić wiele rzeczy dla Pana Boga, tak? jak czytaliśmy, mając dobre intencje. Ale jeżeli nie żyjemy na co dzień w posłuszeństwie Bogu, tak, jeżeli na co dzień nie miłujemy braci, a idziemy głosić Ewangelię ludziom, których chcemy miłować, tak, przez to, żeby im powiedzieć Ewangelię, kochani, musimy zacząć od początku, tak, od miłowania braci. A później możemy wyjść dalej i mówić innym ludziom o Jezusie, tak, i miłować innych. Często chcemy przeskakiwać te Boże prawa, tak? Omijać je. Tworzymy też obraz Boga, który jest dla nas taki, bym powiedział, przyjemny, wygodny, tak? Taki, który nie za bardzo nas powoduje w nas bojaźń, tak? A Biblia co mówi? Że bojaźń jest początkiem mądrości. To dopiero początek. Od tego należy zacząć, kochani. To początek mądrości. To nie mądrość, to dopiero początek. Więc zachęcam nas wszystkich, abyśmy poznawali charakter Boga takim, jakim On jest. Tak. To Słowo Boże pomaga nam poznać Boga i Jego charakter. Pomaga nam żyć w posłuszeństwie. Tak? Bóg nam dał Ducha Świętego, ale jeżeli... Kochani, nie będziemy karmić tego ducha, to on umrze. On po prostu umrze z głodu. Na koniec chciałem wam przeczytać taki wzór takiej szczerej modlitwy, która też mnie poruszyła. Kiedyś pewien brat zapisał taką modlitwę, kochani. Panie, otwórz moje serce na to, co masz dla mojego życia. Nie pozwól mi postrzegać niczego jako zbyt małe czy nieważne. Pomóż mi być tym, który widzi kawałek papieru na ziemi i podnosi go. Pomóż mi być uprzejmym, wiernym, prawdomównym, budowniczym, a nie niszczycielem. Pomóż mi być tym, który promuje pojednanie w podzielonym społeczeństwie. Ale pomóż mi też, abym był gotowy stanąć po stronie prawdy, kiedy wszyscy inni dobrze się czują z kłamstwem. Panie, daj mi odwagę, aby naśladować Ciebie do końca we wszystkim. Oby te słowa stały się też modlitwą naszych serc. Kochani, dzisiaj posłuszni słowu, tak? Dzisiaj będziemy spożywać wieczerze zaraz, tak? Dlatego, że chcemy być posłuszni słowu. Oby to posłuszeństwo nie kończyło się na wieczerzy, kochani. Oby trwało dalej, kiedy wyjdziemy z tego budynku przez resztę naszego tygodnia, tak? Abyśmy we wszystkim mogli do końca naśladować naszego Pana. Amen.